Sesji Rady Miejskiej w Skawinie. Na sali obrad jest 18 spośród 21 radnych, w związku z czym Rada jest władna podejmować uchwały. Zatem otwieram 40. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie, witając w szczególności gości, funkcjonariuszy policji, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którym zresztą będzie osobny punkt dzisiejszego porządku obrad poświęcony. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do realizacji porządku obrad, chciałbym prosić wszystkich Państwa o powstanie, uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego Romana Świątka, radnego Rady Miejskiej w Skawinie w latach 1998-2002 i myślę, że również zasłużonego w działalności innych niż tylko samorządowa. Bardzo proszę o minutę ciszy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa zgłasza jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę, wobec czego poddaję porządek obrad pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Także nie widzę. Wobec czego porządek obrad w takim kształcie, jak Państwo otrzymaliście, został zatwierdzony. W dalszej kolejności, czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do protokołu z 39. sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Skawinie? Nie widzę, wobec czego poddaję ten protokół pod głosowanie. Kto z Państwa za jego przyjęciem? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Także nie widzę, wobec czego protokół został jednomyślnie przyjęty. I podobne pytanie w stosunku do 11. nadzwyczajnej sesji. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do protokołu? Nie widzę, wobec czego poddaję go pod głosowanie. Kto jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Także nie widzę, wobec czego protokół z 11. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie został jednogłośnie przyjęty. I przechodzimy do tego zapowiadanego już punktu trzeciego, czyli uhonorowanie funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w Skawinie. Bardzo prosimy o to, o podejście tutaj funkcjonariuszy policji, pana starszego sierżanta Zbigniewa Maślerza, sierżanta Dariusza Gawora, sierżanta Patrycjusza Ujmę, sierżanta Marcieja Słomkę, młodszego aspiranta Pawła Piechotę, pana komendanta skawińskiej policji Artura Kasickiego, pana komendanta policji powiatowej Wadima Dibę oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej, starszego inspektora Mariusza Jachimowskiego, inspektora Edwarda Płonkę, panią Elżbietę Dubiel oraz komendanta Straży Miejskiej w Skawinie pana Wacława Siuduta. Szanowni Państwo, oddam głos panu burmistrzowi, który uzasadni w związku z jakimi okolicznościami te wyróżnienia dzisiejsze dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, a wyróżnienia jak najbardziej zasłużone, o czym zaraz pan burmistrz. Oddaję głos panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie komendancie, albo panowie komendanci, szanowni państwo. Są takie chwile, w których po prostu należy powiedzieć dziękuję, albo nawet powiedzieć więcej, bardzo dziękuję. Są momenty, w których państwo podejmujecie działania, które chronią mienie i życie. Właśnie do takich momentów pragnę się przez kilka chwil odnieść. Są zdarzenia, które powodują, że ludzie oczekują wsparcia od służb mundurowych. To są przykłady związane z podjęciem natychmiastowego działania przez pracowników i służby policji. Mam na myśli przede wszystkim takie dwa zdarzenia, mianowicie podjęcie bardzo szybkich działań, które doprowadziły do tego, że nie doszło do potencjalnego zagrożenia życia poprzez potencjalnego samobójcę, podjęcie tych działań przez państwa i podjęcie informacji określonym służbom doprowadziło do uratowania życia. Drugi taki przypadek, drodzy państwo, to jest przykład podjęcia natychmiastowego działania w przypadku pożaru, który mógł się rozprzestrzenić w bloku wielorodzinnym w Skawinie, i podjęcie takich działań poprzez szybkość i poprzez poinformowanie określonych służb doprowadziliśmy do tego, że w zarodku została zlikwidowany pożar. Nie naraziliśmy tych ludzi na poważne straty mienia i nie doprowadziliśmy do tego, by te straty były większe. I kolejny bardzo pozytywny przykład, drodzy Państwo, to uhonorowanie drugim miejscem w powiacie ziemskim krakowskim poprzez dzielnicowego Zyskawiny, osiągnięcie drugiego miejsca w rankingu dzielnicowych powiatu ziemskiego krakowskiego. Panie komendancie Dyba, panie komendancie Kasicki, pragnę na wasze ręce powiedzieć, że dziękujemy, że mamy do czynienia z takimi ludźmi i prosimy, byście państwo dokładali starań, by ta służba po pierwsze była faktycznie służbą, byście państwo mogli służyć ludziom i zabezpieczać ich mienie. I dzisiaj właśnie na forum Rady Miejskiej pragniemy panu, panie komendancie, w obecności pana, w obecności panie komendancie Kasicki, podziękować pana współpracownikom, pana pracownikom i jednocześnie życzyć wszelkiej pomyślności, jeżeli chodzi o waszą misję i służbę. Panie przewodniczący, pan pozwoli, że razem wręczymy listy gratulacyjne, symboliczną różę z kolcami i jednocześnie upominki, które ufundowała po prostu gmina na rzecz wszystkich państwa.
Bardzo proszę, Panie.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa o moich policjantach z Kawińskich, o policji. Ja jednak jestem tutaj też po to, żeby przede wszystkim podziękować. Podziękować za naszą współpracę, którą bardzo cenię, która jest wzorowa. Począwszy od najprostszych rzeczy, pomocy rzeczowej, skończywszy na bardziej już skomplikowanych sprawach typu słupy pod fotoradary, typu to miasteczko, które Państwo stworzyli. Ta współpraca daje mi możliwość tego, bym chwalił się nią na zewnątrz, chwalił się wśród swoich przełożonych i czynię to. Wreszcie poprzez to oni sami podają tą naszą współpracę jako przykład w innych debatach. Ta współpraca też przekłada się na wyniki z Kawińskich policjantów i właśnie na takie wyróżnienia, jakie dzisiaj Państwo ufundowali moim policjantom. Mam nadzieję na dalszą taką współpracę i serdecznie wszystkim Państwu za nią dziękuję. Dziękuję bardzo.
Panie i Panowie Radni, niezależnie od tych postumiłych okoliczności podejmujemy po prostu na bazie comiesięcznych rozmów z Panem Komendantem Kasickim, łącznie z Komendantem Siudutem, działania, które by umożliwiały na właściwym poziomie kształtowanie tej współpracy i tych działań w mieście i gminie. Jednocześnie podjąłem na bazie budżetu 2010 stosowne decyzje co do pomocy Policji i Straży Miejskiej, żeby utrzymać ten stan rzeczy, który jest na dzisiaj. To chciałem również publicznie Państwu poinformować. Jeszcze raz pięknie gratulujemy. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo wszystkim funkcjonariuszom i myślę, że do tych podziękowań należy złożyć takie życzenie. Myślę, że to życzenie chyba nas wszystkich, żebyście Panowie i Panie nie mieli już więcej takich sytuacji, żeby nie było konieczności interwencji w takich właśnie sytuacjach, gdzie występuje bezpośrednie zagrożenie życia. Tego wszystkim Wam Państwu życzę oraz nam samym myślę również. Dziękujemy bardzo i gratulujemy raz jeszcze. Szanowni Państwo, kontynuujemy realizację dzisiejszego porządku obrad. Czwarty punkt to pisemne sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych w czwartym kwartale 2009 roku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Pan Witold Grabiec, bardzo proszę.
Panie Burmistrzu, mam pytanie do tej uchwały, którą podjęliśmy w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pan wtedy mówił, że jest jakaś przygotowana specjalna ścieżka legislacyjna, żeby to było w miarę szybko weszło w życie. Chciałem się zorientować, na jakim etapie jest realizacja tej uchwały.
Potwierdzam tą opinię, którą wyrażałem poprzednio. Dziś Państwa pragnę poinformować, że po podjęciu uchwały na koniec tamtego roku, dokładnie 30 grudnia. 31 grudnia zawieźliśmy wszystkie materiały łącznie z uchwałą, które były podstawą do podjęcia działań proceduralnych przez wszystkie wydziały Urzędu Wojewódzkiego. Jednocześnie skierowałem pismo do wojewody, a po trzecie odbyło się spotkanie u wojewody, na której między innymi wskazywałem na kluczowe zagadnienia związane z inwestycjami w latach 2010-2014 i tak jak poprzedni wojewoda Jerzy Miller, tak aktualny pan Stanisław Kracik potwierdził, że myślę, że na sesji lutowej będę miał dla Państwa konkretną informację. Krótko mówiąc, nam się wydaje, że w pierwszym kwartale bieżącego roku powinno być stanowisko wojewody co do studium zagospodarowania przestrzennego i kierunków działania na lata następne. Krótko mówiąc, proszę Państwa, potwierdzenie tej informacji, która była tak jakby oświadczeniem woli przez poprzedniego wojewodę,
potwierdzeniem przez aktualnego wojewodę ma doprowadzić do tego, żebyśmy po pierwsze, i to już mogę powiedzieć dzisiaj, na sesji lutowej mogli specjalną ścieżką również potraktować inwestycje nowej elektrowni Skawina poprzez zaproponowanie państwu zmiany punktowy planu co do określonego obszaru. To po pierwsze, a po drugie chcielibyśmy w marcu lub w kwietniu zaproponować państwu projekt uchwały o wdrożeniu procedury związanej ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta i gminy, jeśli w lutym będziemy mieć informację o zatwierdzonego studium, o których tu pan przewodniczący Grabiec pytał.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego sprawozdania przedstawionego przez pana burmistrza? Nie widzę, wobec czego przechodzimy do kolejnego punktu. Jest nim uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krakowskiego. Uchwała będzie podejmowana w jednym czytaniu. Pana burmistrza proszę o zreferowanie tego projektu.
Ten projekt uchwały jest takim projektem uchwały intencyjnej umożliwiającej podjęcie formalnych działań w zakresie współpracy między dwoma samorządami, czyli mówię o powiacie ziemskim krakowskim i samorządzie gminy w Skawinie. Ustalone zadania rzeczowe wypracowane wspólnie między służbami powiatu i naszymi służbami i jednocześnie wskazanie przez państwa zadań priorytetowych rozpoczynanych i zadań, które będą kontynuowane w latach 2010 i dalszych, powodują to, że my musimy od strony formalnej, państwo jako samorząd, podjąć tą uchwałę intencyjną z zaznaczonymi zadaniami rzeczowymi i kwotami, które gmina musi zabezpieczyć w zakresie realizacji zadań na bieżący rok. Krótko mówiąc, to wszystko, o czym po prostu mówimy, są po prostu corocznymi zadaniami i corocznymi kwestiami, które poruszamy od strony formalnej i merytorycznej. Dziś państwo podejmujecie uchwałę formalną, umocowującą burmistrza do po prostu podjęcia już formalnych działań w zakresie wszystkich tych kwestii, które są poruszane w paragrafie pierwszym projektu tej uchwały, a dotyczące 7 zadań wyspecyfikowanych jako zadania istotne dla naszej gminy i istotne dla powiatu, jako konsensus tego wszystkiego, co możemy zrobić i na co nas stać od strony finansowej. Mówię o gminie i mówię również o powiecie. Rekomenduję państwu ten projekt uchwały kierunkowej, formalnej, umożliwiającej podjęcie działań.
Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisję. Pan Franciszek Ciernia, Komisja Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Dziękuję. Pani Ewa Masłowska, Komisja Budżetowa. Dziękuję. Pan Janusz Szmiech, Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Pan Norbert Rzepisko, a dalej pan Marek Klimczyk. Bardzo proszę.
Panie burmistrzu, chciałbym zadać pytanie odnośnie tego zadania numer 6. Chodzi mi o to, czy, bo tutaj jest napisane, że będzie wykonany remont drogi aż do skrzyżowania z ulicą Robotniczą. Ulica Robotnicza, wjazd na ulicę Robotniczą jest vis-a-vis wjazdu na ulicę Piastowską, czyli to jest praktycznie około 500 metrów dalej niż planowany pierwotnie zakres robót, więc chciałbym spytać, czy faktycznie będzie robiony niemal kilometrowy fragment tejże drogi, to raz. Dwa, idąc dalej w tym kierunku, chciałbym, ponieważ w tym roku ma być wykonywana tam kanalizacja zgodnie z harmonogramem z WIK-u, czy te prace będą ewentualnie w jakiś sposób tak skorelowane, żeby udało się zrobić te prace w tym roku w całości?
Proszę państwa, odpowiem bardzo ogólnie, a będzie to dotyczyło wszystkich rzeczy, które się wiąże z realizacją kanalizacji przez gminę, to po pierwsze, i przez postu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach Funduszu Spójności. Proszę państwa, myślę, że na sesji lutowej odpowiemy państwu, gdzie są kolizje między tym, co będzie robił beneficjent z WIK kanalizację i gdzie będziemy realizować drogi. A wiemy już, że takie kolizje będą, więc musimy tak doprowadzić przetargi, tak realizację, żeby uniknąć problemów. Krótko mówiąc, najpierw kanalizacja, potem droga. słuszna uwaga pana radnego Rzepisku. Na pewno nie doprowadzimy do tego, żebyśmy realizowali drogę, a potem ją po prostu niszczyli w związku z kanalizacją. Byłaby to niegospodarność. A zatem stanęliśmy przed problemem. Z PROW-u otrzymujemy pieniądze na kanalizację. Musimy uwzględnić zadania przede wszystkim w Radziszowie. To jest też dla nas problem, bo pewne prace zostały rozpoczęte. Musimy uwzględnić zadania, które my mamy w ramach budżetu związane z wodą i kanalizacją, ale po trzecie najważniejsze, musimy skoordynować przetargi i to, co w zakresie zadań rzeczowych będzie realizował ZWiK i między innymi dotyczy to kopanki. W momencie, kiedy będziemy ogłaszać my przetargi, kiedy będzie ogłaszał przetarg ZWiK, musimy skoordynować wszystko tak czasowo, żeby najpierw realizować kanalizację, potem realizować drogę. Na pewno będzie to niełatwy problem, ale właśnie w takim kierunku zmierzamy, o co pan pyta, żeby nie doprowadzić do kompromitacji wstydu, ale jednocześnie nie marnować po prostu środków publicznych. I taki jest cel tego. Pokazujemy zadania, bo przecież niczym mieliśmy zatwierdzony w ramach Funduszu Spójności te zadanie, podpisanie umowy i podjęcie działań doprowadziło do tego, że dzisiaj wiemy, że chcemy wszędzie, ale musimy to tak koordynować, żeby takie problemy minimalizować albo wręcz powiem wyeliminować. I taki jest po prostu cel, mimo że pokazujemy te zadania, że będziemy robić. Czasowo musimy doprowadzić między tym, co robi ZWiG, a co robi gmina, żeby takich po prostu, że tak powiem, błędów nie uczynić.
Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę pan Norbert Rzepisko.
Tak, ponieważ panie burmistrzu, nie uczyłem odpowiedzi na moje pierwsze pytanie. Chodzi mi o to, że pierwotnie miało być robione do granic kopanki, czyli do tego skrętu, gdzie jest ulica Podbory, skręca w ulicę Podbory Boczną. Tutaj jest napisane do granicy, do skrzyżowania z ulicą Robotniczą. 400 metrów
to jest
dalej.
Problem podjęcia działań jako inwestora przez powiat ziemski krakowski co do mostu, co do ulicy Żwirowej i Piastowskiej do ulicy Podbory. My to pokazujemy. My nie wiemy, czy to w takim zakresie będzie realizowane. Pytanie, jak powiat rozstrzygnie przetarg na most, jak powiat rozstrzygnie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego cały ten odcinek od ulicy Tynieckiej poprzez most, poprzez ulicę Żwirową, Piastowską, Energetyków, czyli po prostu dotyka ulicę Podbory.
Tak.
Tego na dzisiaj nie wiemy, ale generalnie to pokazujemy.
Czyli chcemy, rozumiem.
Tak, chcemy.
Dziękuję bardzo. Pan Marek Klimczyk, proszę.
Panie burmistrzu, proszę o informację, na jakim etapie jest przygotowanie projektu łącznie z pozwoleniem na wykonanie inwestycji umieszczonej w punkcie pierwszym, czyli przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich. Czy tam w tej sprawie zostały poczynione jakieś dodatkowe ustalenia z właścicielami tych posesji, gdzie były problemy. Czy jest szansa, że w pierwszym półroczu będzie pozwolenie na budowę?
Ulica Batalionów Chłopskich to jest jakby rozpoczęcie inwestycji poprzez projekt z pozwoleniem na budowę, podzielone na dwa odcinki. Jeden odcinek, o którym pan był uprzejmy powiedzieć, który w tej chwili po prostu procedujemy i rozmawiamy z ludźmi i nam się wydaje, że w pierwszym półroczu, dzisiaj wiem, że szereg problemów ludzkich, o których była mowa nawet na zebraniu, na którym pan uczestniczył, podjęliśmy i mamy rozwiązane. Wygląda na to, że nie ma na dzisiaj jakichś zasadniczych problemów własnościowych i ludzkich i wydaje się, że powinniśmy mieć w pierwszym półroczu tego roku pozwolenie na budowę, na pierwszy odcinek ulicy Batalionów Chłopskich. Wtedy weszłoby to już po prostu do realizacji.
Dziękuję bardzo. Pani Ewa Masłowska, proszę.
Ja chciałabym zwrócić też już po raz kolejny uwagę na drogę w Wielkich Drogach. Ona jest zapisana w punkcie 7. Jest to droga 2171K. Mam nadzieję, że ta nakładka bitumiczna przynajmniej na jakiś czas rozwiąże problemy i ona będzie wystarczającej długości. Troszkę niepokoi mnie fakt, że na cztery drogi przewidziana jest tylko ta nakładka łącznej długości około 2 km, ale mam nadzieję, że będzie to według uzgodnień, bo ta droga rzeczywiście jest w tej chwili w bardzo złym stanie. Swego czasu mówiło się również o potrzebie przebudowy tej drogi włącznie z odwodnieniem i być może kiedyś do tego dojdzie. ale w każdym bądź razie, biorąc pod uwagę fakt, że rzeczywiście społeczność Wielkich Drugi, Jaśkowic i wszystkich, którzy jeżdżą tą drogą, ciągle o niej mówią, chciałabym na nią zwrócić uwagę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, wobec czego przejdę do odczytania projektu uchwały. Uchwała będzie nosić numer 40/394/2010 Rady Miejskiej w sprawie 27 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krakowskiego na podstawie przyłanych artykułów prawnych. Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Skawina postanawia udzielić pomocy finansowej powiatowi krakowskiemu na dofinansowanie w wysokości 50% wartości realizacji zadań drogowych w roku 2010 w formie dotacji celowej do wysokości 1 850 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań. Przebudowa ulicy Batalion Chłopski w Skawinie na odcinku 1,4 km. Przebudowa ulicy Zadworze w miejscowości Radziszów na długości około 950 m bieżących. Wykonanie projektów chodników w miejscowości Radziszów, ulica Brzegi, Zadworze i Zawodzie na długości około 1100 m bieżących. Przebudowa ulicy Tynieckiej w Skawinie na odcinku do ulicy Wojska Polskiego do ulicy, od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Piastowskiej. Przebudowa odcinki drogi powiatowej nr 1939K wraz z odwodnieniem w miejscowości Rzozów. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2178K w miejscowości Kopanka wraz z odwodnieniem na odcinku do skrzyżowania z drogą gminną numer 601197K do skrzyżowania z ulicą Robotniczą w Skawinie. Wykonanie nakładek bitumicznych z asfaltu betonu na drogach powiatowych numer 1939K, 2171K, 2176K, 1786K według uzgodnienia o łącznej długości około 2 km. Paragraf drugi. Wydatkowanie środków, o których mowa w paragrafie pierwszym uchwały, nastąpi z budżetu gminy Skawina 2010 rok. Paragraf trzeci. Tryb przekazania środków na realizację pomocy, przeznaczenia oraz zasady rozliczania środków finansowych określi odrębna umowa zawarta pomiędzy gminą Skawina a powiatem krakowskim. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Także nie widzę. Dlaczego uchwała została jednomyślnie przyjęta. I punkt szósty porządku obrad to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy. Uchwała będzie podejmowana w jednym czytaniu. Ja myślę, że jako, że podobieństwo tego punktu z punktem siódmym jest duże i w zasadzie dotyczy tego samego, to proponuję omówić, panie burmistrzu, obydwa te projekty jednocześnie. Bardzo proszę.
Uznaliśmy, panie przewodniczący i szanowni państwo, że niektóre umowy powinny być po prostu dłuższe niż po prostu jeden rok. Z powodów ekonomicznych, z punktu widzenia gminy i z powodów firm, które po prostu startują w przetargach, które z powodów zaangażowania się i możliwości zaangażowania swoich środków produkcji i ewentualnie budowania swojej przyszłości na bazie takiej umowy dłuższej niż po prostu jeden rok, procentują, jeżeli chodzi o gminę, innymi cenami, a jeżeli chodzi o potencjalnych wykonawców, możliwości zaangażowania się swoim potencjałem na rok, na po prostu czas dłuższy niż jeden rok. Gdyby to był jeden rok, proszę Państwa, to taka uchwała intencyjna umożliwiająca podjęcie takich działań przetargowych poprzez postu burmistrza nie byłaby potrzebna. Krótko mówiąc, z powodów ekonomicznych dla jednej i drugiej strony proponujemy, żebyście Państwo tą uchwałę podjęli i w takim kształcie ją rekomenduję do podjęcia. Analogiczna sytuacja jest, proszę Państwa, co do spraw związanych z energią elektryczną. Pragnę powiedzieć, proszę Państwa, że podjęliśmy działania co do oszczędności energii elektrycznej we wszystkich obiektach publicznych, mówiąc o wszystkich obiektach oświatowych i wszystkich budynkach, w którym ma siedzibę Urząd Miasta. Rzecz polegała na tym, proszę Państwa, że na bazie prawa energetycznego my musimy ogłosić przetarg na produkt, jakim jest energia elektryczna. Jednocześnie musimy ogłosić przetarg na dystrybucję tego towaru, czyli energii elektrycznej. Paradoks polega na tym, proszę Państwa, że ogłaszając przetargi na towar, czyli na energię elektryczną, ogłaszamy ją i tam jest wielu dostawców. Natomiast jeżeli chodzi o dystrybucję, jest jeden monopolista. Ale my uznajemy, że chcemy mieć taką uchwałę intencyjną mówiącą o dystrybucji, bo właśnie o tym projekcie uchwały pragnę powiedzieć, bo przecież ogłaszając przetarg na dostawę energii elektrycznej wybieramy tego dostawcę w ramach przetargu i to żeśmy uczynili, proszę Państwa. Natomiast poprzez dystrybucję kończymy proces umożliwiający dostawę tego towaru na okres dłuższy niż rok. Myśmy, proszę Państwa, uznali, że okres optymalny jest okres 4-letni. Co prawda jest to jeden dystrybutor, czyli krótko mówiąc monopolista, ale po prostu zgodnie z prawem, mając taką uchwałę intencyjną, możemy ogłosić przetarg. Ogłaszając przetarg wiemy, że będzie jeden dystrybutor, krótko mówiąc Enion, ale z nim prowadzimy rozmowy i z nimi po prostu dyskutujemy i procedujemy związane z otrzymaniem jak najlepszej ceny. I ta uchwała intencyjna zmierza do uporządkowania wszystkich spraw związanych z dostawą towaru, czyli z energią elektryczną. I to, żeśmy ogłosili i skonsumowali. Dzisiaj stoimy przed dylematem rozstrzygnięcia dystrybucji na okres 4 lat, mimo że mamy do czynienia z jednym dystrybutorem, jakim jest Enion Kraków. Również Państwo ten projekt uchwały rekomenduje do zatwierdzenia.
Dziękuję bardzo. Ja poproszę o opinię najpierw w sprawie uchwały dotyczącej utrzymania zieleni w mieście. Kto z Państwa chce zabrać głos? Pan Janusz Miech, Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy była jeszcze jakaś opinia do tej uchwały? Pani Ewa Masłowska, Komisja Budżetowa.
Komisja Budżetowa również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.
Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o opinię do uchwały dotyczącej świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Jeszcze raz pan Janusz Miech, Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska.
Również jak poprzednio komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.
Dziękuję bardzo. Pani Ewa Masłowska, Komisja Budżetowa.
Również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała.
Dziękuję bardzo. I pan Franciszek Cierniak, Komisja Infrastruktury i
Rolnictwa. Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję dotyczącą tych dwóch projektów uchwał. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, wobec czego przejdę do odczytania kolejno. Najpierw pierwszej z nich. Uchwała będzie nosić numer 40/395/2010 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zaciąganie przez burmistrza miasta i gminy Skawina zobowiązania w zakresie wydatków bieżących tytułem realizacji zadania utrzymanie zieleni w mieście. Paragraf drugi. Finansowanie powyższego zadania nastąpi ze środków budżetu gminy Skawina. Przewidywana wartość zadania w poszczególnych latach wyniesie w roku 2010 300 tysięcy złotych, w roku 2011 300 tysięcy złotych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Także nie widzę, wobec czego uchwała została jednomyślnie przyjęta. I kolejna z nich. Uchwała nr 40/396/2010 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy. Na podstawie przyjętych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zaciąganie przez burmistrza miasta i gminy Skawina zobowiązania w zakresie wydatków bieżących tytułem świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Skawina, a także na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Skawina. Paragraf drugi. Finansowanie powyższego zadania nastąpi ze środków budżetu gminy Skawina. Przewidywana wartość zadania wyniesie w roku 2010 160 tysięcy złotych, w roku 2011 180 tysięcy złotych, w roku 2012 200 tysięcy złotych i w roku 2013 220 tysięcy złotych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Także nie widzę, bo z czego uchwała została przyjęta jednomyślnie. I przechodzimy do punktu 8. Jest nim uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 1308/4 o powierzchni 200 hektara położonej w Woli Radziszowskiej w celu realizacji inwestycji celu publicznego podprojektowaną pompownię sieciową i lokalną dla inwestycji pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej Woli Radziszowskiej Radziszów. Jedno czytanie jako tryb przyjmowania tej uchwały. Pana burmistrza proszę o wprowadzenie do tematu.
Proszę Państwa, ten projekt uchwały jest nietypowy, ale jednocześnie z takimi sytuacjami będziemy mieć miejsce. Realizując projekt z pozwoleniem na budowę na po prostu kanalizację lub po prostu na sieć wodociągową, stoimy przed po prostu określonymi dylematami związanymi z własnością prywatną. Ten projekt uchwały to jest po prostu problem wynikający z zakupu gruntu o powierzchni 2 arów, na której ma być posadowiona przepompownia. Projekt z pozwoleniem na budowę na ten odcinek sieci kanalizacyjnej jest wykonany. Zgoda na przejście przez po prostu teren tej osoby fizycznej jest wyrażona. Jest problem po prostu gruntu. Wycena tej nieruchomości o tej powierzchni, zgodnie z tym, co Państwo macie pod projektem uchwały, jest kwotą rzędu 2400 zł. Natomiast osoba fizyczna sobie życzyła za za ten kawałek gruntu około 20 tysięcy złotych. Na drodze negocjacji uzyskaliśmy kompromis polegający na tym, że my uważamy, że przeprojektowywanie i uzyskanie nowych pozwoleń na budowę będzie po prostu większym obciążeniem czasowym i finansowym niż po prostu kompromis cenowy polegający na tym, że my uważamy, że mimo, że kwota 16 tysięcy złotych jest kwotą absolutnie wysoką, to jednak z powodów merytorycznych uważamy, że powinniśmy się zgodzić, ponieważ ten kompromis albo dyktat pozwala nam na to, że będziemy spokojnie mogli realizować sieć kanalizacyjną bez możliwości zatrzymania budowy tej sieci poprzez braku możliwości przejścia przez ten teren i wybudowania przepompowni, która jest niezbędna do realizacji kanalizacji. Stąd, proszę Państwa, mimo że kwota jest trochę szokująca, ja jednak mimo wewnętrznych oporów, bo uważam, że to jest trochę dyktat, to jednak Państwu rekomenduję ten projekt uchwały do zatwierdzenia z powodów czasowych i merytorycznych. Brak po prostu zgody na rozwiązanie tego problemu będzie determinował po prostu zmianą projektu i przesunięciem tego po prostu w czasie, co po prostu spowoduje dalsze implikacje. Przy tej okazji pragnę powiedzieć, że stajemy przed kolejnym takim problemem i być może mamy już, proszę Państwa, sygnały, że ludzie będą trochę wykorzystywać sytuację budowy sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez po prostu powiedzenie albo kupujecie za cenę taką, albo nie. W związku z tym chcę również zasygnalizować, że możemy się spotkać przy dalszej realizacji z problemami podobnego typu. Nie wiem, jak będziemy postępować, ale generalnie zaczyna być to dosyć poważnym problemem, jeżeli chodzi o etap przygotowania inwestycji i realizacji w momencie, kiedy musimy po prostu wejść w teren po przetargu. Innymi słowy, mimo że jest to problem, ja po prostu jednak wnioskuję, byście Państwo uwzględnili to, ponieważ stworzy nam to możliwość realizacji i nie będzie po prostu stwarzało problemów, jeżeli chodzi o ten teren, w sumie mały, ale jednocześnie bardzo istotny z punktu widzenia funkcjonowania kanalizacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisji. Pan Janusz Śmiech, Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska, pomimo tego, że miała wiele oporów, tak jak tu pan burmistrz zasygnalizował, że ta cena to nie jest trochę dyktat, tylko uważam, że to jest dyktat. I pewnie z takimi stanowiskami się jeszcze spotkamy, oby jak najmniej było. W każdym razie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję. Pan Franciszek Cierniak, Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa.
Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa jednogłośnie.
Jest to również uchwała podejmowana w dwóch czytaniach. Dzisiaj pierwsze z nich. Pana burmistrza proszę o zreferowanie. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, myślę, że po prostu kilka słów bardzo ogólnych. Mianowicie podjęliśmy decyzję, że będziemy czynić wszystko, żeby w środowisku, że tak powiem, oświatowym wskazywać sprawy, które są bardzo istotne i jednocześnie próbować reagować, wspierać i pomagać i to wsparcie finansowe, to wsparcie ma być wsparciem finansowym i jednocześnie ludzkim. Projekt uchwały, który Państwo macie przed sobą, jest tak jakby weryfikacją tej uchwały, która jest taką uchwałą matką z 25 maja 2005 roku. I jednocześnie rok ubiegły pokazał, że w określonych miejscach naszego środowiska oświatowego są po prostu potrzebne zmiany. Pierwszą taką bardzo istotną zmianą to jest to, co w stosunku do Komisji Edukacji, co dotyczy burmistrza, czyli w stosunku do burmistrza i jego służb, to środowisko wskazuje. Takim pierwszą rzeczą, która jest niezmiernie ważna, to jest po prostu zmiany polegające na tym, że chcemy doprowadzić do tego małymi krokami, żeby rola dyrektora w placówkach oświatowych była rolą autentyczną. A żeby między innymi do tego doprowadzić, zmniejszamy ilość godzin dydaktycznych dla pracowników kierowniczych we wszystkich placówkach oświatowych. Ten projekt uchwały mówi o tym. Jest to kolejny sygnał, że chcemy, żeby wszyscy dyrektorzy i jego zastępcy we wszystkich placówkach oświatowych mieli po prostu świadomość tego, czym zawiadują i nie byli obarczani do wielkości, która uniemożliwia funkcjonowanie go jako dyrektora i kierownika jednostki. Stąd pomysł, żeby obniżyć dla wszystkich pracowników kierowniczych w oświacie ilość godzin dydaktycznych. To jest nasza pierwsza propozycja. Druga propozycja, proszę Państwa, dotyczy osób, które są nauczycielami wspomagającymi, bo taka potrzeba istnieje na bazie doświadczeń przede wszystkim ubiegłego roku i pracowników, którzy są niezbędni do pomocy, czyli krótko mówiąc reedukatorów. Projekt tej uchwały skupia się praktycznie rzecz biorąc na tych trzech elementach. My jesteśmy otwarci co do dyskusji na temat innych problemów, które być może wynikną. Natomiast my dziś pokazujemy zmiany w trzech płaszczyznach. W płaszczyźnie kierownika jednostki i pokazanie, że my chcemy, żeby był autentycznym dyrektorem tej placówki, odpowiadał za tą placówkę, odpowiadał za dzieci. W związku z tym zmierzamy do zmiany ilości godzin dydaktycznych i jednocześnie pokazujemy reedukatorów i nauczycieli wspomagających, tych osób, które mają pomagać w procesie wychowawczym, a nade wszystko dydaktycznym. I to są kierunki, proszę Państwa, które chcielibyśmy wprowadzić w życie bez specjalnego pośpiechu od nowego roku oświatowego 2010-2011, czyli od 1 września 2010. Jeśli potrafimy, proszę Państwa, wypracować coś innego i jednocześnie będzie nas stać finansowo, jesteśmy otwarci na dyskusję między pierwszym a drugim czytaniem. Jeśli my chcemy to wprowadzić od 1 września, więc mamy stosowną ilość czasu na tym, żeby się spokojnie odnieść do tych naszych propozycji od strony formalnej, ale nade wszystko merytorycznej. I jednocześnie mówiąc o oświacie, pragnę powiedzieć, proszę Państwa, o dwóch rzeczach, które również w ciągu okresu od dzisiaj do 1 września chcielibyśmy wprowadzić w życie. Po pierwsze, proszę Państwa, pragnę poinformować, że od 1 lutego bieżącego roku decyzją burmistrza wprowadzamy, zresztą na Państwa sugestie również, szczególnie Komisji Edukacji, wprowadzam w życie podwyżki dla wszystkich pracowników administracyjno-pomocniczych w wysokości 10%. Daje to skutek, proszę Państwa, w skali całego roku 600 tysięcy złotych. I jednocześnie, proszę Państwa, chcemy od nowego roku szkolnego 2010-2011 podnieść dodatki funkcyjne również dla pracowników kierowniczych, czyli krótko mówiąc dla dyrektorów, zastępców i wszystkich dyrektorów jednostek, mówiąc o poradni, mówiąc o po prostu bibliotece pedagogicznej. Chcemy tą sytuację zmieniać na bazie tej uchwały, która aktualnie funkcjonuje. Dzisiaj dajemy Państwu pod rozwagę projekt uchwały mówiący o trzech elementach, które pokrótce Państwu przybliżyłem i które chcemy po prostu wprowadzić od 1 września. I gdyby ta sytuacja nie uległa zmianie do drugiego czytania, do zatwierdzenia, to skutek finansowy od 1 września byłby około 60 tysięcy złotych. Innymi słowy, pokazując zmiany, jednocześnie pokazujemy środki finansowe w grupie administracyjno-pomocniczej, o czym Państwu powiedziałem, w skutkach od 1 lutego w wysokości 10%. Pokazujemy zmiany, które chcemy wprowadzić od 1 września 2010 i będziemy się zastanawiać nad zmianami wynikającymi z uchwały odnośnie dodatków funkcyjnych dla wszystkich pracowników kierowniczych w skawińskiej oświacie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Poproszę komisję o opinię. Komisja Edukacji, pan Marek Klimczyk, proszę.
Panie Przewodniczący, rzeczywiście projekt zmiany uchwały własnej jest
kolejnym elementem porządkowania prawa miejscowego dotyczącego oświaty, który w naszym rozumieniu, rozumieniu także pana burmistrza w tym przypadku ma usprawnić funkcjonowanie i podnieść jakość funkcjonowania skawińskiej oświaty. Rzeczywiście w 2009 roku dwukrotnie odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym z panem burmistrzem rozmawialiśmy o potrzebie zmian uchwały z 2005 roku dotyczące obowiązkowego przede wszystkim ilości godzin dydaktycznych, które mają wykonywać dyrektorzy szkół. Może dla państwa będzie istotne przypomnienie, że w 2005 Rada Miejska przyjęła uchwałę, która w sposób, no, można powiedzieć, dość drastyczny podniosła ilość godzin, które dyrektorzy mają pracować w stosunku do uchwały z 2002 roku. Nie wiem, czym wtedy kierowała się Rada, że podjęła taką decyzję. Oczywiście warunki funkcjonowania szkół w 2005 roku, 5 lat temu, były nieco inne. Tym niemniej uważaliśmy od już kilku lat, że ta zmiana była bardzo niekorzystna i proponowane zmiany idą w duchu tych zapisów, które funkcjonowały do 2005 roku, bo na przykład do 2005 roku obowiązek pracy dydaktycznej dla dyrektorów gimnazjum wynosił 2 godziny. W naszej propozycji pana burmistrza i omawianej z Komisją Edukacji mamy teraz 1 lub 2 godziny. Podobnie dla dyrektorów szkół podstawowych do 2005 roku, dla dużych szkół liczących ponad 16 oddziałów dyrektor miał przepracować 3 godziny. Obecna propozycja to jest 1 lub 2 godziny. Tymczasem zapisy dotychczas obowiązującej uchwały były znacznie przekraczające te limity. My uważamy, że oczywiście dyrektor nie powinien tracić kontaktu z pracą bezpośrednią z dziećmi, bo dyrektorem tylko bywa 1-2 kadencje. Natomiast rzeczywiście najważniejszym zadaniem to jest kierowanie z szkołą, placówką i ilość tych zadań, które teraz spada na dyrektora, to nie jest tylko nadzór nad pracą dydaktyczną, wychowawczą, a to jest także najważniejsza rzecz, to znaczy odpowiedzialność za całe mienie szkoły, za opiekę, za funkcjonowanie stołówek, kuchni, nadzorowanie dowozów, kontakt ze środowiskiem. Można by wymieniać tych dodatkowych zadań, które z roku na rok przybywają dyrektorom. Wobec tego, żeby od nich wymagać sprawnego zarządzania, trzeba odciążyć ich obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem lekcji. Uważamy, że to rozwiązanie idzie w bardzo dobrym kierunku. Jest w dużej części tym, co komisja przedstawiała i proponowała panu burmistrzowi, niektórych rozwiązania, gdzie nawet propozycja pana burmistrza nieco dalej. W związku z tym, zastrzegając oczywiście, że przed drugim czytaniem jeszcze pracując nad tekstem poprawek komisja może przygotować jakieś poprawki, to przedstawiam państwu pozytywną opinię do projektu tej uchwały i w dalszym ciągu będziemy jeszcze na kolejnym posiedzeniu Komisji Edukacji wspólnie nad tą uchwałą pracować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Pan Eugeniusz Zając, bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie. No nie ukrywam, że chciałem zapytać, czy akurat obniżenie tych zajęć dydaktycznych to wynika z jakichś przepisów ogólnych, to znaczy z karty nauczyciela, czy z jakiejś tam ustawy, że gmina się akurat temu poddaje, bo mniej zajęć dydaktycznych to jest mniej zajęć z dziećmi, a gminie powinno na tym zależeć, żeby tych zajęć było jak najwięcej. Dlatego się pytam, czy to są jakieś przepisy z góry, które muszą być zastosowane, czy to jest taki wymysł akurat prawa miejscowego gminy, która jakby w tym sensie obniża ilość tych zajęć dydaktycznych dla nauczycieli z dziećmi.
Dziękuję bardzo. No, pana burmistrza proszę o odpowiedź, oczywiście.
Tak jak pan przewodniczący Klimczyk po prostu Państwu przedstawił swoje stanowisko i komisję, ja powiem tak. Dyrektor, menadżer, my po prostu wychodzimy z założenia. Jeżeli mamy egzekwować od dyrektora, to jednocześnie powinniśmy mu stworzyć możliwości. Natomiast to, co chcemy zmienić, wynika ze zmiany prawa miejscowego, to po pierwsze, i rozsądek nakazuje to, ale to nie odbywa się kosztem dzieci. Mówiąc o skutkach finansowych, mówimy o skutkach finansowych, które poniesiemy zatrudniając, nieważne jak, dodatkowych nauczycieli, bo to o to, proszę Państwa, chodzi. Natomiast idąc po prostu w tym kierunku, nie może się to odbyć kosztem dzieci, czyli po prostu stwarzamy możliwość ograniczenia ilości godzin dla dyrektorów, ale jednocześnie te godziny muszą przejąć nauczyciele, którym my musimy zapłacić. Czyli krótko mówiąc, mówiąc o skutkach finansowych, mówimy o skutkach zatrudnienia dodatkowych nauczycieli. Nieważne, czy to mówimy o etatach, czy mówimy o dodatkowych godzinach, prawda? To są skutki finansowe, które gmina musi ponieść. Gdybyśmy utrzymali status quo, to nic by się nie zmieniło. Również ze środowiska nauczycielskiego i po prostu ze szkół padają sygnały, że rodzice wskazują, że w wielu przypadkach dyrektor nie jest w stanie utrzymać tego stanu rzeczy, czyli po prostu uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, bo różne przeszkody stoją na drodze. Stąd, żeby nie udawać, że on uczy, w związku z tym chcemy doprowadzić do sytuacji, że po prostu nauczyciele przejmują te obowiązki części godzin, których my do tej pory żeśmy obarczali dyrektorów. I to jest taka idea pozwalająca na to, że chcemy ponieść dodatkowe koszty, ale jednocześnie wskazać. Dyrektor ma być autentycznym dyrektorem i menadżerem tejże placówki. Czy to, proszę Państwa, się spełni? Nie. To jest kolejny krok do tego, żeby jednak pokazać drogę. No i jednocześnie ten drugi krok, pozwalając w stosownym czasie podnieść dodatki funkcyjne, żeby również umocować tych dyrektorów do tego, żeby pełnili autentyczną rolę dyrektora, menadżera. A przy tej okazji, jak już jestem przy głosie, pragnę powiedzieć, mówi się teraz o wyrównaniu rzeczywistych płac do średnich wynikających ze zmiany karty nauczyciela. I to również, proszę Państwa, naszej gminy również dotyczy. Przy czym jest to kwota 116 tysięcy złotych, którym my do końca miesiąca wypłacamy wszystkim nauczycielom. Oczywiście skutki finansowe w innych gminach są absolutnie duże. Myśmy taką politykę prowadzili, że staraliśmy się to monitorować co miesiąc i próbować ten problem rozwiązywać. A jednak 116 tysięcy złotych gmina musi dodatkowych kosztów ponieść na temat wyrównania tego, co zmieniła karta nauczyciela w stosunku do rzeczywistych płac, które nauczyciele biorą. A zatem tego problemu generalnie już de facto nie ma, bo do końca miesiąca wypłacamy wszystkim nauczycielom, którzy te pobory się należą wynikające ze zmiany karty nauczyciela. Jest tylko problem inny, że państwo coś narzuca, nie dając pieniędzy. To jest problem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Janusz Miech, bardzo proszę.
Właściwie ja nie do tej uchwały, tylko właśnie chciałem zapytać pana burmistrza o to, ale pan burmistrz już wyjaśnił, ale wiem, że przynajmniej w wczorajszej prasie pisało się dosyć dużo na ten temat i wiem, że burmistrz Chrzanowa złożył do Trybunału Konstytucyjnego po prostu skargę na działania rządu, że w ten sposób załatwi gminy. Dziękuję.
No tu akurat pan burmistrz rzeczywiście uprzedził odpowiedzią. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, wobec czego termin poprawek wyznaczam na 11 lutego. Drugie czytanie na sesji lutowej, jeżeli nie wynikną żadne przeszkody. Punkt 11 to informacja burmistrza miasta i gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Ja od tego punktu oddaję prowadzenie obrad w ręce wiceprzewodniczącego pana Witolda Mazgaja. Bardzo proszę.
Bardzo proszę, panie burmistrzu, o takie zwięzłe przedstawienie działań.
Chcę powiedzieć, że to spotkanie z komendantami policji, komendantą Straży Miejskiej, z jej pracownikami również miało na celu, bo praktycznie monitorujemy to bez mała codziennie poprzez nasze służby i ich. Jest ostra zima i również chcę, żebyście państwo wiedzieli, że monitorujemy miejsca, w którym mogą być osoby po prostu narażone na konsekwencje zimy, a szczególnie osoby, które mogą nadużywać alkoholu, bo alkohol akurat nie w takiej sytuacji jest wyjątkową przeszkodą. Chcę krótko mówiąc powiedzieć, że wydałem takie polecenia, żeby Straż Miejska z udziałem policji, z udziałem pracowników socjalnych i wszystkich innych służb, czyli zarządców, monitorowała sytuację, żeby krótko mówiąc nie doszło do nieszczęść w tym okresie wyjątkowo trudnym, bo po prostu, że tak powiem, bardzo niskich temperatur. Druga kwestia, proszę Państwa, to są po prostu sprawy przetargów. Pragnę Państwa poinformować, że od 29 stycznia wchodzi nowelizacja ustawy, która powoduje, że my przygotowując się do roku bieżącego po prostu z przetargami, musimy się dostosować do ustawy. Stąd, proszę Państwa, w aktualnym przygotowaniu są rzeczy, które uruchomimy dopiero po 29 stycznia. Mianowicie remont sali gimnastycznej w Woli Radziszowskiej, remont ulicy Słowackiego, kanalizację w Rzozowie, przebudowę ulicy Kraszewskiego, remont infrastruktury przy ulicy Wojska Polskiego i wykonanie projektu wielobranżowego budowa osiedla mieszkań socjalnych i komunalnych. Takie tematy Państwu wyspecyfikowałem, które są aktualnie w przygotowaniu i po 29, po wprowadzeniu w życie zmian, będziemy mogli urzeczywistnić. Kolejną rzeczą, proszę Państwa, to jest problem, który z pewnością Państwo albo znacie, albo po prostu ze słyszenia. To jest problem organizacji ruchu przy ulicy Wesołej. Powiem maksymalnie krótko. Od wielu, wielu lat istnieje konflikt przy ulicy Wesołej. Konflikt między osobami fizycznymi i osobami mieszkającymi w budynku, który można podzielić na po prostu dwie rzeczy. Konflikt wynikający z budynku, który tam się znajduje przy tej ulicy i problem związany z realizacją tej inwestycji, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie. Bardzo poważny problem wynikający również z pewnych rozstrzygnięć sądu. I to jest tak jakby problem, o którym mówię, ale który nas bezpośrednio nie dotyczy, ale problem organizacji przy ulicy Wesołej wiąże się z tą nieruchomością. Ja, proszę Państwa, po wielu miesiącach negocjacji podjąłem decyzję o tym, żeby wprowadzić określoną organizację ruchu przy odcinku ulicy Wesołej, które by umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie. Ta organizacja ruchu została wspólnie wypracowana i zatwierdzona przez policję i jest na dzisiaj wprowadzona w życie, mimo że określone służby kwestionują to. Chcę Państwu powiedzieć, że na dzisiaj nie zmieniam decyzji i uważam, że opinia policji, opinia wspólnoty mieszkaniowej, opinia zarządu osiedla jest taka, że mimo pewnych problemów formalno-prawnych decyzje co do organizacji ruchu przy ulicy Wesołej nie zmienią. Odbyło się spotkanie, proszę Państwa, z panem prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej, omawiający całokształt spraw związanych z roku 2010 i to wszystko, co po prostu niosą zmiany w roku 2010. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, że w miesiącu lutym dokonujemy odbioru tak zwanego Centrum Wsparcia Rodziny i oficjalne otwarcie tego Centrum Wsparcia Rodziny będzie w miesiącu marcu. Również, proszę Państwa, przygotowujemy się do otwarcia Biblioteki Publicznej przy ulicy Mickiewicza 26, łącznie z muzeum i to otwarcie jednej instytucji i drugiej odbędzie się w miesiącu lutym. Jednocześnie, proszę Państwa, ogłosiłem konkurs na dyrektora muzeum, wystosowując pismo do przewodniczącego o delegowanie osoby, która będzie reprezentowała Radę w komisji konkursowej. Wystosowałem pismo do Towarzystwa Przyjaciół z Kawiny. Skład komisji konkursowej uwzględnia Towarzystwo Przyjaciół z Kawiny i Samorząd Miejski. Odbyło się, proszę Państwa, spotkanie z udziałem Komisji Zdrowia i Kultury w Urzędzie Miasta, związaną po prostu z Towarzystwem TKS Kawinka. Również w miesiącu styczniu odbyło się spotkanie ze starostem omawiające całą problematykę bieżącą i również to wszystko, co wiąże się, o czym dzisiaj była mowa, ze wszystkimi inicjatywami wspólnymi między powiatem krakowskim a po prostu gminą. Sprawę komunikacji zbiorowej. Proszę Państwa, chcę oficjalnie poinformować, że podjąłem decyzję, że podjęliśmy decyzję, że w bieżącym roku nie będziemy dokonywać żadnych zmian, jeśli to, co po prostu zlecamy w miesiącu styczniu, czyli projekt analizy komunikacji zbiorowej indywidualnych wzmacniający PKS, PKP, indywidualnych usługodawców i jednocześnie MPK, jak nam ta analiza tej komunikacji wskaże na coś innego, wtedy będziemy podejmować stosowne kroki. Innymi słowy, to, o czym mówiliśmy na zebraniach, jest faktem, ale na dzisiaj nie podejmujemy tych po prostu decyzji, o których mówiliśmy, czyli o tych zmianach, które miałyby miejsce w czterech liniach, o których była mowa na zebraniach wiejskich, do czasu, jeśli nie będziemy mieć dokładnej analizy projektu, który będzie po prostu przygotowany przez osobę prawną, której po prostu zlecimy taką analizę komunikacji zbiorowej dla całego miasta i gminy. Zostały ogłoszone konkursy, proszę Państwa, związane z organizacjami pozarządowymi. W miesiącu lutym są po prostu naznaczone terminy. Będziemy po prostu zajmować się wszystkimi tymi projektami, tymi zgłoszeniami, które zostaną w terminie zgłoszone zgodnie z zarządzeniem burmistrza i procedurami, które zostały ogłoszone w BIP-ie na stronie internetowej i są do dyspozycji dla wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych. W największym skrócie tyle. Dziękuję.
Dziękuję panu burmistrzowi. Czy są jakieś pytania dotyczące informacji, które pan burmistrz przedstawił? Jeśli nie ma, proszę Państwa, to przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny punkt to jest punkt dotyczący wolnych wniosków i zapytań. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja widzę, że na razie nie ma pytań. Tylko krótkie informacje, że następna sesja prawdopodobnie odbędzie się 24 lutego. W związku z tym prezydium 15 lutego, to jest poniedziałek o godzinie 16:30. Przypominam, proszę Państwa, że termin zgłaszania poprawek do tych dwóch projektów uchwał to jest dzień 11 lutego. Pan Janusz Śmiech.
Panie burmistrzu, ja chciałbym tutaj podziękować za podjęte działania odnośnie remontu na kanale i nad torami kolejowymi. Co prawda na dzień dzisiejszy wiemy, że nie było to w dzisiejszej uchwale przedmiotem dyskusji, ale wiemy, że ta inwestycja wchodzi w tym roku. Nie wiemy do końca, w jakim wymiarze spotkanie odbędzie się z panem starostą w najbliższych dniach i myślę, że uda nam się w jak największym zakresie zrealizować tę inwestycję. Ale w każdym razie bardzo, bardzo dziękujemy za to, za podjęte działanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Syn.
Panie burmistrzu, ja chciałam zapytać o to sypanie tych dróg gminnych. Jak pan załatwił, czy to jest załatwione, czy żeby było sypane piaskiem, a nie żużlem, jak pytałam na tamtej sesji. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Pan burmistrz odpowie w tej chwili na to pytanie. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, po analizie tej sytuacji doszliśmy do wniosku, nawet uwzględniając sytuację po prostu niskich temperatur, że piasek nie spełnia oczekiwań. W związku z tym po prostu dalej jest żużel.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania?
Brak przyczepności przy piasku i są problemy.
Czy jeszcze jakieś pytania? Pan Adam Woźniczka.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja w zasadzie mam jedno no pytanie może do pana Eugeniusza Zająca, ponieważ kiedyś na tej sesji padły słowa, żeby artykuł, który był zamieszczony w Echu Skawińskim, który bezpośrednio dotyczył mojej osoby, gdzie pisze się, że Adam Woźniczka, prezes, zadłużył klub, znaczy za bytności pana Adama Woźniczki, klub jest zadłużony na 400 tysięcy, mówię o TKS Skawinka. Jest to zupełnie nieprawdą. Miałem pismo, które po prostu chciałem dostarczyć do redakcji Echa Skawiny. Natomiast proszę Państwa, pod numerem Rynek 12 nie ma takiej redakcji. Nie ma wywieszki na polu, nie ma wywieszki w środku. W którym miejscu i gdzie mogłem to pismo złożyć? Po prostu, panie Eugeniuszu, żądam sprostowania tego w gazecie z tego względu, że proszę mnie nie robić złodziejem. A niestety taka opinia w Skawinie, a przede wszystkim w mojej miejscowości jest. Nie wiem, dlaczego pan akuratnie pod tym tekstem podpisał się Eugeniusz Zając, gdzie na innych dwóch stronach podpisuje się pan radny Skawiny, podpisuje się pan przewodniczący klubu PiS Skawina przy Radzie Miejskiej. Natomiast tu się pan podpisał jako pan Eugeniusz Zając. Myślę, że to jest ta sama osoba, bo styl pisania jest taki sam. Natomiast proszę państwa, teraz mam jeszcze podziękowanie dla pana burmistrza za to, że zorganizował spotkanie zarządu, już któreś z kolei, przy obecności dwóch radnych Rady z Komisji Zdrowia, za co serdecznie dziękujemy. Po tym spotkaniu też ukazała się notatka w Dzienniku Polskim, gdzie po prostu pan redaktor Panuś napisał, że wreszcie coś się zaczęło dziać, że po prostu tak strona TKS Skawinka, jak i panowie, panie radni i Urząd Miasta, no bez siebie jakoś nie mogą egzystować i to uważam za prawdę. Natomiast wszelkie sprawy, które będą związane z wnioskiem grantowym, postaramy się w terminie złożyć. Jednakże tutaj mam prośbę, ponieważ 31 wypada niedziela, 30 wypada sobota. Czy możemy złożyć to pierwszego, czy też pocztą musimy nadawać z datą taką a taką? W myśl różnych przepisów urzędowych, dwa dni nierobocze przedłużają ten termin o dwa dni. Ale to jest po prostu tylko taka dywagacja. Być może, że inne kluby się uparają wcześniej i już składają, natomiast państwo wszyscy wiecie, jakie są problemy po prostu z finansowaniem, jakie są zagadkowe rzeczy finansowe TKS Skawinka. Natomiast jeżeli nam się uda złożyć, a liczę na to, że się uda, proszę państwa, no niestety robimy jutro spotkanie następne z przedsiębiorcami. Oczywiście na tym spotkaniu w dniu 12 z panem burmistrzem i z radnymi informowaliśmy, ile nam będzie brakować pieniędzy. Niestety przedsiębiorcy, z którymi się spotykamy, wyraźnie mówią, że oczywiście, jeżeli się wszystko tam ureguluje, to jakieś kwoty wpłyną. Na dzień dzisiejszy muszę państwa powiedzieć, że to, co było w planie, że przejmie CKS, że będzie MKS i tak dalej, no to jest po prostu nierealne z tego względu, że tak jak już informowałem na tym spotkaniu, żaden klub na świecie w okienku transferowym nie robi żadnych po prostu zmian. Zawsze te zmiany są. I teraz jest kwestia, proszę państwa, bo wszyscy mówią o pierwszej drużynie. Wczoraj w dzienniku słyszałem, że się ukazał artykuł, kto odchodzi, kto zostaje, czy coś takiego. Proszę państwa, źródło informacji to jest zarząd, nawet nie prezes, tylko zarząd. Natomiast mogę państwu dzisiaj powiedzieć tylko tyle, że faktycznie do zarządu wpływają telefoniczne zgłoszenia przejęć zawodników pierwszej drużyny i nie tylko pierwszej drużyny, tak samo i juniorów i nawet mniejszych trampkarzy, nawet Żaczków. Drużyna Żaczków nawet jest po prostu zapraszana do pobliskich Skotnik, żeby tam reprezentować tamtą miejscowość. Natomiast, żeby nie było żadnych niedomówień, proszę państwa, mogę państwu tylko powiedzieć tak. Do Jarosławia wybiera się dwóch zawodników. Mówię w tej chwili o pierwszej drużynie. Dwóch zawodników. Do Mogilan jeden lub dwóch zawodników. Podgórze dwóch zawodników. Borek Fałęcki jeden zawodnik. Karpaty Siepraw jeden zawodnik. Lotnik Kryspinów jeden zawodnik. Sokół Przytkowice chcą trzech zawodników. Niestety nie doszliśmy do porozumienia z Jaśkowicami, gdzie do końca rundy jesiennej trzech zawodników gra z Skawinki w Jaśkowicach, którzy po prostu Jaśkowice nie chcą ich zwrócić z powrotem do Skawinki. Nie wiem, jakie będzie rozstrzygnięcie. Natomiast do juniorów starszych przyszedł jeden zawodnik z Mszany Dolnej. Mówię to tylko dlatego, żebyście byli państwo bezpośrednio poinformowani ze źródeł, które po prostu są wiarygodne. Rozważamy możliwości różne, ale to dopiero wtedy, jeżeli albo zostanie przyznany grant, albo po prostu nie zostanie przyznany grant z tego względu, że niestety musimy się zapożyczyć znów pieniędzy na spłatę zadłużenia nie przez nas zawinioną do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u. Natomiast chciałbym tylko Państwu przypomnieć albo poinformować, że Mogilany, gdzie mają drużynę starszych i jedną drużynę juniorów, dostali grant w wysokości 200 tysięcy złotych, a Zabierzów, gdzie jest gminą o wiele mniejszą jak Skawina, na granty zostało przydzielone 600 tysięcy złotych. Ja wiem, że tutaj się już nic nie da rady zrobić, bo budżet jest zatwierdzony w grudniu i nie ma możliwości, żeby z 400 zrobić 600 czy coś takiego. Ale proszę Państwa, resztę, jeżeli chodzi o TKS Skawinka, po prostu będziemy na bieżąco w wolnych wnioskach informować Państwa. Natomiast jeżeli chodzi o zadłużenia, zostają takie, jakie były, czyli Państwo wiecie. I tutaj przypomnę cytat dzisiejszy Pana Burmistrza, że Państwo coś nakazuje w przypadku edukacji, nie dając pieniędzy. Nowy zarząd jest w tej samej sytuacji. Coś mu się nakazuje, spłatę długu i tak dalej, a nie dając pieniędzy. Ja nie mam do Państwa pretensji, bo nie możecie spłacać tych długów, oczywiście. Natomiast mogę tylko tyle powiedzieć jako członek zarządu, że jeżeli wyjdzie wszystko dobrze, i tak pozew do sądu przeciwko tamtemu zarządowi pójdzie. Nikt nie pozwoli sobie na to, żeby pożyczać pieniądze, żeby dziury łatać, żeby klub egzystował bez jakichkolwiek konsekwencji poprzedników. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Krótka informacja. Rozliczenie dotacji powinno nastąpić do końca stycznia, aczkolwiek ze względu na 2 dni wolne od pracy może to być złożone 1 lutego, natomiast termin składania ofert jest 8 lutego. Do głosu się zgłaszał pan Jerzy Ostrzetkiewicz, bardzo proszę.
Przykro mi bardzo znowu, że wyszedł pan przewodniczący rady, ale do niego i do pana przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich mam wniosek. Proszę państwa, jeżeli przysyłacie cokolwiek do zaopiniowania przez zarząd osiedla, to patrzcie, czy to jeszcze ma moc prawną. Tak się składa, że przysłano wniosek o opinię dotyczącą automatów o niskich wygranych. Na podstawie uchwały z 92 roku. Tyle tylko, że już w momencie, kiedy to wpłynęło do Rady Miejskiej, panie Eugeniuszu, to już straciło moc prawną. Bardzo uprzejmie proszę o to, żeby pan jednak przygotowując tego typu rzeczy, patrzył na to, czy to jeszcze jest ważne, czy nie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To taka jedna dygresja, że nie każdy radny jest prawnikiem, w związku z tym można się troszkę pogubić. Proszę bardzo.
Ale każdy radny, a zwłaszcza przewodniczący komisji, ma prawo dostępu do biura prawnego, z którego ja te informacje uzyskałem. Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania, zapytania? Proszę Państwa, ja przypominam, że każdy z radnych dostał druk na oświadczenie majątkowe, co prawda termin mamy 30 kwietnia, a ten czas szybko leci, bo już nam się styczeń kończy. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Jeśli nie, proszę Państwa, dziękuję wszystkim za obecność i zamykam 40. zwyczajną sesję Rady Miejskiej Skawin. Dziękuję bardzo.